I właśnie na tej bazie tych doświadczeń moich na Półwyspie Synajskim, tej mojej wędrówki przez te skały, tego, co mogłem zobaczyć, wyobrazić sobie, Bóg przemówił do mnie poprzez słowo zapisane w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale. I chciałbym tym słowem się podzielić, chciałbym, abyśmy to słowo otworzyli. List do Hebrajczyków, rozdział 12 i przeczytam wiersze 18-24. Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Nie mogli bowiem znieść nakazu, gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: jestem przerażony i drżący. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Bracia i siostry, jest tu takie kapitalne porównanie. Autor listu do Hebrajczyków używa dwóch zaimków: oni i wy. Powiada, oni musieli przejść przez tę pustynię. Oni musieli być zgromadzeni przed górą. Oni przeżywali strach, przeżywali ciemność, przeżywali burzę. To, o czym czytaliśmy w wierszu 18. Nie można było dotknąć się. Był to płonący ogień, był to mrok, była to ciemność, była to burza. Był to dźwięk trąby tak straszny, że sam Mojżesz powiedział: jestem przerażony i drżę. Bracia i siostry, właśnie tam wyobraziłem sobie, co to znaczy, kiedy Bóg powiedział, że na pustyni wybrał dwie góry, to już było po stronie izraelskiej, góra Ebal i druga góra Garizim, prawda? I na jednej górze wypowiadane było przekleństwa, na drugiej błogosławieństwa. I teraz wiem, że ten głos, który wypowiadali kapłani, niósł się kilometrami, albowiem między tymi górami ten głos się tak odbijał, że tam nie trzeba wzmacniaczy, tam nie trzeba dodatkowych kolumn, tam nie trzeba mikrofonów. To słychać i słychać, albowiem te góry granitowe przenosiły ten dźwięk. I to było straszne, kiedy właśnie usłyszeli głos trąby, kiedy właśnie w tym jakby kotle między tymi górami ten głos się przenosił, ten głos się roznosił. Takie przeżycia miał Izrael. I to musieli przeżyć. A Biblia powiada, autor listu do Hebrajczyków powiada: ale wy nie. Zobaczcie, wiersz 22, lecz wy podeszliście do innego miejsca. Wy nie musicie przechodzić przez tę straszną pustynię. Jakby, bracia i siostry, autor listu do Hebrajczyków chciał powiedzieć: wy, którzy jesteście w Jezusie Chrystusie, zostaliście przeniesieni do innej rzeczywistości. Wy już nie musicie przechodzić tego samego, co przechodził Izrael. Wy nie musicie być kąsani przez węże. Wy nie musicie przeżywać tej tragicznej atmosfery tego chodzenia między górami przez 40 lat. Wy to macie, powiada apostoł Paweł, prawdopodobnie autor tego listu do Hebrajczyków. Powiada: macie, to jest wasza codzienność, to jest wasz wymiar powołania, to jest wasza szczęśliwość chrześcijańskiego życia. Budzisz się codziennie w takiej rzeczywistości. To chciał nam pokazać właśnie autor listu do Hebrajczyków. I powiem wam, że właśnie tam, na Półwyspie Synajskim, w pewną niedzielę, kiedy rano otworzyłem sobie, tydzień temu, otworzyłem sobie Pismo Święte, właśnie mój wzrok padł na ten urywek Bożego Słowa i sobie pomyślałem, jak bardzo Bóg nas wyróżnił, że nie każe nam teraz, bracia i siostry, po wyjściu z Egiptu przechodzić tę straszną pustynię, przechodzić właśnie te rzeczy, które przechodził naród izraelski, ale jakby od razu przez to, w momencie, kiedy rodzimy się w Jezusie Chrystusie, kiedy stajemy się zbawieni. Biblia powiada: stare przeminęło, wszystko staje się nowe. Bóg przenosi nas do innej, nowej rzeczywistości. I powiada, lecz wy teraz podeszliście, wy jesteście. Tu jest używany czas teraźniejszy. Bracia i siostry, codziennie budzimy się w innej rzeczywistości, nie w tej, w której budzili się Izraelici, ze swoimi kozami, ze swoimi dobytkiem, kiedy rano budziło ich już od rana, od 7:00, skwar słońca. Budzimy się jako królowie, jako księżniczki, jako bracia i siostry, ci, którzy są szczególnie przez Boga wyróżnieni. Otwierasz oczy i czujesz się księciem, czujesz się księżniczką, o czym czytamy w wierszu 28. Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo. Zobaczcie, Bóg powiada w Jezusie Chrystusie. Jesteś od razu przeniesiony do królestwa. Codziennie rano otwierasz oczy i przeżywasz życie królewskie. I właśnie w tym urywku Bożego Słowa Duch Święty pokazał mi 9 elementów życia królewskiego. I te 9 elementów, bracia i siostry, chciałbym razem z wami teraz przypomnieć sobie, przeżyć. Niech one wywołają radość w naszych sercach i wywołają taką cudowną chwałę dla naszego Pana. I bracia, siostry, wiersz 22, 3, 4 wymienia te 9 cech królewskiego życia każdego chrześcijanina. Każdego chrześcijanina, który nawrócił się, który przyjął Chrystusa, którego grzechy są przebaczone, który przyjął chrzest przez wiarę, który stał się dzieckiem Bożym, wchodzi w życie królewskie. I codziennie otwiera oczy, bracia i siostry, i wstaje jako król, jak królewicz, jak księżniczka. Wstajemy, bo Bóg nam to przygotował. Jakie są te 9 błogosławieństw? Bracia i siostry, wymienię je. Podeszliście do góry Syjon. Po drugie, podeszliście do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego. Po trzecie, podeszliście do niezliczonej rzeszy aniołów. Po czwarte, jesteście uczestnikami uroczystego zgromadzenia. Po piąte, zostaliście wpisani na listę Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. Zaraz będę króciutko chciał o tym powiedzieć. Po szóste, przystąpiliście do Boga sędziego. Po siódme, przystąpiliście do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu. Po ósme, podeszliście do pośrednika nowego przymierza Jezusa i po dziewiąte, do owej krwi oczyszczającej, nie żądając pomsty jak krew Abla. To jest 9 błogosławieństw, bracia i siostry, które posiadamy, które mamy, otrzymaliśmy w ramach naszego królewskiego życia, dlatego tylko, że mamy Chrystusa. Dlatego tylko, że Bóg łaskawie na nas popatrzył. Dlatego tylko, że Bóg nas tak bardzo umiłował. I bracia i siostry, pozwolę sobie skomentować te 9 rzeczy, choćby króciutko. Po pierwsze, podeszliście do góry Syjon. Naród izraelski musiał podejść do góry Synaj, na Półwyspie Synajskim. A teraz Biblia powiada, wy już nie musicie tamtędy iść. Wy zostaliście od razu przeniesieni do góry Syjon. Wiecie, góra Syjon jest w Jeruzalemie. To jest wzgórze Syjon. I miałem przyjemność tam być. I wiecie, co się mieści na Syjonie? Dwie bardzo ważne rzeczy. W jednym budynku mieszczą się dwie rzeczy. W tym budynku, bracia i siostry, była górna izba, miejsce, gdzie Chrystus przeżywał ostatnią wieczerzę z apostołami. Miejsce, gdzie po pochwyceniu Chrystusa uczniowie modlili się w liczbie 120. Miejsce, gdzie uczniowie przeżyli chrzest w Duchu Świętym. I miejsce, gdzie była obecność Boża z nimi. To było na piętrze. A na parterze, na tym budynku, wiecie co jest? Jest grób Dawida. Człowieka, którego Bóg bardzo kochał. Człowieka, który był królem. Człowieka, który znalazł łaskę u Boga i człowieka, którego Bóg kochał całym swoim sercem. I teraz, kiedy sobie o tym pomyślałem, o tej rzeczywistości, że codziennie rano budzę się na górze Syjon, że codziennie rano mam dostęp do Ducha Świętego, że codziennie rano mogę czuć się jak Dawid, którego Bóg bardzo kochał, że codziennie rano, bracia i siostry, nie muszę być na Synaju, ale na Syjonie. Na tym miejscu, gdzie przebywa Boża chwała. Na tym miejscu, bracia i siostry, gdzie jest chrzest w Duchu Świętym. Gdzie mogę nabierać tę piękną społeczność z Duchem Świętym. Ja się tam budzę. To jest moja rzeczywistość. Bo apostoł Paweł powiada, wy tam podeszliście, w Chrystusie zostaliście przeniesieni do Syjonu. Już nie musicie podchodzić pod Synaj. Pod Synaj, gdzie został nadany zakon. Ale w Syjonie, gdzie jest Duch Święty, gdzie jest łaska. Znalazłem męża według serca mojego. Tam jest Boże serce. Tam jest grób Dawida, który symbolizuje, że to jest miejsce, gdzie bracia i siostry Bóg szczególnie błogosławi swojemu królowi. I jesteśmy takimi królami, królewnymi w Jezusie Chrystusie, którzy, bracia i siostry, tam na Syjonie mogą przeżywać cudowne chwile. Społeczność z Chrystusem w czasie wieczerzy, wylanie Ducha Świętego, a również Dawid, który tam w tym miejscu właśnie został pochowany jako król, jako mąż Boży, jako człowiek napełniony Duchem Świętym. To jest właśnie to pierwsze błogosławieństwo. Podeszliście do góry Syjon. I powiem wam, że to zrobiło na mnie niesamowite wrażenie, kiedy człowiek wydostaje się z tych krętych uliczek jerozolimskich i przed nim piękna budowla i pisze Zion po angielsku, góra Syjon. I właśnie wchodzisz tam na piętro, gdzie jest wieczernik, gdzie jest ta sala, gdzie się modlili, a na dole jest właśnie pamiątkowy grób Dawida. Drugie błogosławieństwo. Podchodzicie albo jesteście już zapisani, bo tu jest używany czas teraźniejszy. To jest nasza codzienna rzeczywistość. Podeszliście, jesteście w mieście Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego. I kochani, to jest niesamowite być w Jeruzalemie. To jest niesamowite przeżyć klimat tego miasta. To jest zupełnie coś innego niż Kair, w którym byłem. To jest, jeżeli już wjeżdżasz do Jerozolimy, to już odczuwasz ten klimat świętego miasta. Bracia i siostry, ten klimat Bożego błogosławieństwa, Bożej obecności. A apostoł Paweł napisał, Jerozolima jest naszą matką. I rzeczywiście w tym mieście, mimo że jest dużo wojska, mimo że dookoła ciebie otaczają ciebie ludzie w mundurach zielonych, koloru kaki, z karabinami, dziewczyny, chłopcy, bo tam wszyscy muszą iść do wojska, człowiek czuje się bezpiecznie. Na przykład w Egipcie bardzo często są też posterunki wojskowe z karabinami, samochody wojskowe, które stoją też już z wycelowanymi armatkami czy lufami karabinów, jeżeli coś by się działo. I nie wolno w Egipcie tych posterunków fotografować. Nie wolno w Egipcie fotografować policjantów. A w Izraelu wolno. Podeszliśmy do grupy policjantów, do grupy żołnierzy. Nawet jeden z naszych braci usiadł sobie między nimi, bo siedzieli tak sobie pod płotem i pozwolili sobie zdjęcie zrobić, pozwalają sobie zdjęcia robić na co dzień. Jest zupełnie inny klimat. I Biblia powiada, podeszliście do Jeruzalem niebieskiego. Jeruzalem, który jest jakby napisał apostoł Paweł, naszą matką. Klimat bezpieczeństwa, klimat zaopatrzenia, klimat Bożego błogosławieństwa, klimat miasta, w którym człowiek naprawdę może czuć się błogosławiony. I Biblia powiada, wy to macie, wy już podeszliście. To nie jest pustynia synajska, to jest wasze miasto. Tam jesteście już mieszkańcami. Bracia i siostry, niezależnie od tego, czy jestem Żydem, czy nie, czy mam korzenie żydowskie, czy nie, będąc w Jerozolimie, na podstawie tego słowa, czułem się mieszkańcem tego miasta. Bo Biblia mi to mówi, że ja już tam jestem wpisany, że to jest tylko ziemska Jerozolima, ale właśnie ta Jerozolima niedługo objawi się jako niebiańska Jerozolima, jako to miasto pokoju, jako to miasto szczęścia, jako to miasto, w którym naprawdę człowiek będzie przeżywał chwile błogosławione na wieki. I Biblia powiada, już to macie. Już teraz to nie musi być waszą wizją, to nie musi być waszym 40-letnim planem. Tak, Panie Boże, jak przejdę pustynię, to wreszcie wejdę do Jerozolimy. A Biblia powiada, wy już podeszliście, wy już tam jesteście, wasze imiona są już tam zapisane. Jakież to cudownie. Trzecia rzecz, podeszliście do niezliczonej liczby aniołów. Bracia i siostry, aniołowie, zgodnie ze Słowem Bożym, to słudzy Boga. Ale Słudzy Boga, którzy co mają robić? Jakie zadanie mają ci słudzy Boga, aniołowie? Otóż w liście do Hebrajczyków, w pierwszym rozdziale, w wierszu 14 czytamy, czyż nie zostali powołani, posłani po to, aby być pomocą dla tych, którzy mają osiągnąć zbawienie? I powiem wam, że trzecia rzecz, która mnie zafascynowała w Jezusie Chrystusie. Ja jestem otoczony codziennie rano, kiedy wstaję, jestem otoczony rzeszą aniołów. Jakie to piękne, że mój Bóg traktuje mnie jako królewicza i wysyła rzeszę aniołów, aby mi usługiwali. Patrzcie, tak powiada Pismo Święte. Ja nie muszę się bać węży, ja nie muszę się bać wypadku drogowego, ja nie muszę się bać, bracia i siostry, nieszczęścia, tragedii, bo z woli Bożej otoczony jestem rzeszą aniołów. I to nie jest jakiś jeden anioł. Biblia tutaj powiada rzesza aniołów. Aniołowie, którzy są posłani, aby usługiwać dzieciom Bożym. Czwarta rzecz. Bracia i siostry, kolejna piękna sprawa. Zostaliście powołani do uroczystego zgromadzenia. Wiecie, uroczyste zgromadzenie oznacza zgromadzenie ludu świętującego. Oznacza, bracia i siostry, że codzienne życie chrześcijanina może być świętowaniem, bo my już się budzimy w takim zgromadzeniu. My się nie budzimy, bracia i siostry, na skalę, jak śpiewamy w jednej pieśni, prawda, że pod głową mam głaz, że ja dążę do tego miasta jak wędrowiec zmęczony, ubity i skatowany. Ale bracia i siostry, Biblia powiada, że zostaliśmy powołani do uroczystego zgromadzenia. Życie chrześcijanina, codzienne życie chrześcijanina może być codziennym świętowaniem. I bracia i siostry, to jest tylko kwestia naszego umysłu i naszego podejścia do tematu. Bo człowiek, który jest chory, też może świętować. Człowiek, który leży w szpitalu, też może świętować. Człowiek, który ma problemy finansowe, też może świętować. Tu chodzi o to, abyśmy zrozumieli. I to miał na celu apostoł Paweł. Powiada, zrozumcie, ludu Boży, że zostaliście już zaproszeni na górę Syjon. Zostaliście już zapisani jako mieszkańcy, obywateli Nowego Jeruzalem. Zrozumcie, że macie rzeszę aniołów i świętujcie, powiada Pan, bo jesteście w gronie ludu świętującego. Zostaliście zaproszeni na uroczyste zgromadzenie. I bracia i siostry, jakie to cudowne właśnie tak samemu nad sobą popracować. Zrozumieć, że Bóg mnie tak bardzo ubłogosławił. Zrozumieć, że ja nie muszę narzekać. Zrozumieć, że przecież tak bardzo jestem wyróżniony. Zrozumieć, że tak bardzo Bóg rozkochał się we mnie, jak rozkochał się w Dawidzie, skoro zaprasza mnie również na górę Syjon, tam, gdzie Dawid zbudował swoje królestwo. Jakie to piękne. Kolejna rzecz, bracia i siostry, piąta rzecz. Zostaliśmy zapisani, posłuchajcie, do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiesiech. Ja czytam z innego tłumaczenia. Tym w tłumaczeniu z oryginału przetłumaczone jest do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiesiech. Bracia i siostry, jest lista pierworodnych. Pierwsza rzecz bardzo ważna, którą sobie uświadomiłem. Nie może nikt powołać się na pierworodnego. Pierworodnym się rodzi, on ma to zapisane w metryce i w każdej rodzinnej metryce, w drzewie genealogicznym każdej rodziny jest konkretnie powiedziane, kto jest pierworodnym, kto jest pierwszym synem, albowiem pierworodnemu należy się podwójne błogosławieństwo, należy się podwójna cześć, albowiem pierworodnemu Bóg okazuje szczególną łaskę i pierworodny ma prawo odziedziczyć większe bogactwo i większe rzeczy niż pozostała część rodziny. I oto Bóg powiada do Kościoła swojego, Kościele Boży, wy jesteście na liście pierworodnych. Wam się należą podwójne błogosławieństwa. Wasze imiona są zapisane w drzewie genealogicznym rodu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Nie jesteście bękartami, nie jesteś piątym, ani szóstym, ani dziesiątym dzieckiem Chrystusa, ale jesteś pierworodnym. Twoje imię jest na liście pierworodnych. Masz podwójne błogosławieństwo zabezpieczone. Masz podwójne dary zabezpieczone. Masz podwójną łaskę zabezpieczoną. Dlaczego czujesz się gorszy? Dlaczego przeżywasz tyle stresu, tyle depresji w swoim życiu? Jesteś przecież na liście pierworodnych. To wyraźnie jest powiedziane do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani. Kiedy Bóg wpisuje nasze imię do Księgi Zbawionych, wpisuje również Twoje imię na listę pierworodnych. Bracia i siostry, dlaczego o tym mówię? Dlaczego Bóg tak mi pokazał? Dlaczego, bracia i siostry, to tak bardzo poruszyło moje serce? Bo już nie muszę chodzić po pustyni synajskiej. Bo jestem od razu przeniesiony, wyróżniony jako królewicz, jako królewskie dziecko. I wszystko leży, bracia i siostry, w kwestii mojego umysłu i mojej wiary. Boże, dziękuję Ci, Panie, tak właśnie jest, tak mówi Twoje słowo. Panie, jaki bardzo szczęśliwy jestem, dlatego że przyjąłem Jezusa Chrystusa. Kolejna rzecz, szósta rzecz, też bardzo ważna. Przystąpiliście do Boga sędziego. No i tu się zaczyna problem. I tu miałem bardzo poważną dyskusję z moją małżonką. Albowiem moja małżonka stwierdziła, że skoro mamy dostęp do Boga sędziego, to znaczy, że rozprawy sądowe, to znaczy, że wyroki, to znaczy, że kara, to znaczy, bracia i siostry, że prokurator. Bo to oznacza sędzia, prawda? Bo kiedy przychodzi sędzia, odbywa się sąd. A kiedy jest sąd, to musi być prokurator, oskarżyciel. Kiedy jest sąd, to musi być oskarżony. Czyli my, kiedy jest sąd, bracia i siostry, to musi być wyrok. Ale wcale tak nie musi być. Kiedy tak bardzo zagłębiłem się w ten akapit Bożego Słowa, bracia i siostry, zrozumiałem i Duch Święty powiedział mi, że my przystąpiliśmy do innego sędziego. Do sędziego, który zawsze jest po naszej stronie. Do sędziego, który zawsze nas usprawiedliwia. Do sędziego, który nie wydaje wyroku potępiającego. Któż będzie oskarżał dzieci Bożych? Jest napisane w liście do Rzymian. Przecież Bóg usprawiedliwia. Bracia i siostry, i wtedy, kiedy o tym myślałem, zrozumiałem, że rzeczywiście sąd się odbywa. I skoro Biblia powiada, że codziennie wstajemy i codziennie przeżywamy klimat Boga sędziego, to znaczy, że codziennie odbywa się sąd. I powiem wam, jak ja to zrozumiałem. Oskarżyciel przychodzi do sędziego, prokurator. Powiada, proszę sędzio, ten człowiek, Ryszard Wołkiewicz, zrobił to i to i to. A ten człowiek, Ferdynand Karel, zrobił to i to i to. A Jadwiga, a Alicja, a ta zrobiła to i to. I sąd się odbywa. Codziennie odbywa się sąd. Bo diabeł postawił sobie za cel, aby codziennie oskarżać dzieci Bożych. Ale bracia i siostry, przecież my mamy adwokata. Prawda? Chrystus odchodząc z tej ziemi powiedział, ja odchodzę, ale daję wam adwokata po grecku. Kogoś, kto zna doskonale prawo, kogoś, kto jest w stanie was wybronić przed prokuratorem i kogoś, kto będzie się za wami wstawiał. I powiem wam, że kiedy o tym pomyślałem, zadałem pytanie razem z małżonką, co wobec tego z naszą obecnością na sali sądowej? Nie musimy być. Wyroki są wydawane zaocznie. Diabeł oskarża, Duch Święty, nasz adwokat, nasz obrońca wybroni nas. Jezus Chrystus stawia się za nami, a Bóg powiada uniewinniony. I to jest nasza rzeczywistość. I tak zrozumiałem ten tekst, bracia i siostry, że Bóg nie jest sędzią, który czeka na nasze upadki z kijem albo z wyrokiem. Że Bóg nie jest sędzią, który szafuje wyrokami i karami, ale Bóg jest sędzią, który zabezpieczył uniewinnienie. Uniewinnienie. Stoi po naszej stronie. Mimo, że jest prokurator, mimo, że odbywają się procesy codziennie, to zawsze Bóg stoi po naszej stronie, bo nasz adwokat, Duch Święty, wybroni nas. A kiedy, bracia i siostry, zgrzeszymy, jesteśmy naprawdę winni, to Duch Święty przyjdzie do ciebie sam na sam i ci powie, słuchaj, przyjacielu, zgrzeszyłeś, napraw to szybko, bo ja zaraz idę do sądu. Ja muszę stanąć po twojej stronie. I idzie do sądu i powie diabłu, i powie prokuratorowi, nie masz racji,
bo on już pokutował, bo ja już wcześniej naprowadziłem go na właściwą drogę. Kochani, to jest chrześcijaństwo. To jest to radosne życie z Bogiem, życie w Duchu Świętym, życie w społeczności z naszym adwokatem. Mamy prawo być szczęśliwi, mamy prawo codziennie świętować, mamy prawo odnosić sukcesy, o czym mówi kolejny punkt. Siódmy punkt. Przystąpiliście do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu. Bóg chce, byś miał marzenia, Bóg chce, byś miał cele, Bóg chce, byś miał sens, kierunek życia i gwarantuje ci zwycięstwo, bo jesteś w gronie wygranych. Halleluja. Bo wszyscy, którzy są w niebie, to są wygrani. Nie ma przegranych. I Bóg powiada, ja ciebie włączyłem do tej grupy. Ty już jesteś po stronie zwycięzców. Bracia i siostry, dlatego ja uważam, że Bóg chce, aby człowiek wierzący miał marzenia. Bóg chce te marzenia z nami realizować. I Bóg chce, abyśmy zwyciężyli. I Bóg chce, abyśmy doszli do celu i dojdziemy. Na pewno dojdziemy, bracia i siostry, bo Bóg jest po naszej stronie. Ósma rzecz. Do pośrednika nowego przymierza Jezusa. Kapitalna kolejna rzecz. Nowe rzeczy w Jezusie Chrystusie. Codziennie na nowo objawia się Bóg. Codziennie przynosi nam nowe rzeczy w ramach nowego przymierza. Bracia i siostry, słowo nowe oznacza, że codziennie jest inne. To jest nasz Chrystus. To nie jest przestarzałe nowe. Ale to jest nowe, codziennie odnawialne. I tak mówi Biblia, codziennie objawia się na nowo. Pośrednik nowego przymierza, ten, który codziennie daje nam nowe rzeczy, ten, który codziennie budzi ciebie i jego stół jest zastawiony i zaprasza ciebie do swojego stołu. Jakie to cudowne, bracia i siostry, czuć się właśnie takim członkiem Kościoła Jezusa Chrystusa. I ostatnia rzecz, do owej krwi oczyszczającej, słuchajcie, w innym tłumaczeniu, nie żądając pomsty jak krew Abla. Krew Chrystusa nie żąda pomsty. Krew Chrystusa daje nam oczyszczenie z łaski za darmo. Możesz korzystać. I to mi się bardzo podoba, że kiedy, bracia i siostry, wstajemy, mamy cały arsenał Bożego błogosławieństwa. Zaproszony na górę Syjon, zaproszony do Nowego Jeruzalemu, otoczony aniołami, otoczony ludźmi, którzy odnieśli sukces. Jesteś zapisany w gronie pierworodnych. Jesteś z Chrystusem, który codziennie daje ci nowe rzeczy, a również obok stoi miseczka. Miseczka, którą daje ci Chrystus, który powiada, synu, jeżeli zgrzeszysz, tak jak ojciec mówi do swojego syna, czy zawsze bijemy dziecko za to, że upadł? Czy zawsze bijemy dziecko za to, że wypaplał się w błocie? Za to, że w swojej gorliwości młodzieńczej chłopak wszedł na drzewo i podarł spodnie? Nie. Mama czy tata wołają go, powiada, synku, tu masz ręcznik, tu masz wodę, umyj się. Synku, podarłeś spodnie, zacerujemy. I właśnie to jest ten ostatni punkt. Podeszliście do krwi, która nie oczekuje pomsty. Jakie to jest wzruszające. Bóg nie czeka na pomstę, ale daje ci miseczkę, abyś się mógł umyć. Powiada, synu, córeczko, umyj swoje ręce. Pobrudziłeś się. Masz tu ręcznik, masz tu nową szatę. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty. I to jest właśnie, bracia i siostry, życie Kościoła, życie chrześcijanina. 9 błogosławieństw, które możemy przeżywać. Ale Biblia powiada w wierszu 28, przeto okażmy się wdzięczni. Zrozumcie to, powiada apostoł Paweł. Bądźcie wdzięczni. Dalej powiada, trwajmy w łasce. Trwajcie w tej łasce. To wszystko macie za darmo. Zrozumcie, przyjmijcie i trwajcie w tym. Wy chcielibyście uświadomić sobie, że jesteście książętami, że codziennie rano Bóg tak bardzo was kocha i tak wielkie rzeczy dla was codziennie przygotowuje, że to jest wasza rzeczywistość. I nie pozwól sobie tego wykraść. To są zachęty apostoła Pawła. Wiersz 15 powiada, baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej. aby jakiś korzeń gorzki, który rośnie w górę, nie spowodował zamieszania, a przez to nie skalali się i inni. Korzeń goryczy zepsuje wszystko. I właśnie o tym pisze apostoł Paweł, czy autor listu tego, który czytaliśmy. Wszystko może zepsuć gorycz. Wszystko może zepsuć narzekanie. Wszystko może zepsuć porównywanie się z drugim człowiekiem. Wszystko może zepsuć brak społeczności z Jezusem Chrystusem. I przegrywamy. Dlatego Biblia powiada, spróbujcie odrzucić gorycz, odrzucić narzekanie, odrzucić może to, że czujecie się niedobrze, niewygodnie z Jezusem Chrystusem. Zobaczcie, jak wielkie błogosławieństwa przygotował dla nas Pan. I kończąc, wiersz 12 i 13, dlatego podnieście opadłe ręce i wyprostujcie kolana mocno drżące, kroczcie zdecydowanie drogami waszego życia, ażeby ci, którzy się słaniają, idąc za wami, nie zbłądzili, lecz powrócili do pełnego zdrowia. Bóg chce, abyśmy powrócili do pełnego zdrowia. Bóg chce, abyśmy bracia i siostry żyli szczęśliwie, aby bracia i siostry dożyć do chwili spotkania z Jezusem w Nowym Jeruzalemie. Powstańmy do modlitwy.